Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 37. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Nawiązywanie kontaktów z ludźmi to trudna sztuka. Może nie dla wszystkich, ale mam wrażenie, że jest duża część osób, które mają z tym problem. Czasem jedno niewłaściwe słowo może zburzyć wieloletnią przyjaźń, a dobrze dobrane sprawić, że ludzie nigdy cię nie zapomną. Oczywiście w tym pozytywnym sensie. Jak więc sprawić, by inni zamiast ignorować zaczęli nas lubić? O tym opowiadam dzisiaj na podstawie książki klasyka, o której słyszał prawdopodobnie każdy. Przynajmniej każdy ze słuchaczy tego podcastu. Czyli Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, autorstwa Dale'a Carnegie'ego. Przepraszam za tak długą nieobecność. Mam nadzieję, że nie naruszyłem za bardzo waszej cierpliwości i z jakąś wyrozumiałością podejdziecie do tego, że ostatni odcinek pojawił się tak dawno. Ale dobra, nie będę się usprawiedliwiał. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o książce, którą prawdopodobnie wielu z was już czytało, jeśli są tacy, którzy nie czytali i przeczytali ją dopiero niedawno, tak jak ja, to ciekawi mnie bardzo, co o niej sądzicie, bo ona ma zarówno tak samo wielu zwolenników, jak i prawdopodobnie przeciwników. Być może spowodowane jest to tytułem, może tym, w jaki sposób Carnegie pisze. Mimo tego, moim zdaniem ta książka jest naprawdę bardzo wartościowa i dla osób, które no, mają trudności z nawiązywaniem relacji z innymi, być może czasem doznawają, nie wiem, pewnego rodzaju presji albo po prostu nie wiedzą, co powiedzieć w towarzystwie, nie wiedzą czasem, jak się zachować, jak odpowiedzieć na jakieś zachowanie innej osoby, co zrobić w przypadku, kiedy przychodzi do nas ze skargą, przychodzi smutna albo przychodzi radosna. W jaki sposób odpowiedzieć, w jaki sposób ją wysłuchać, co zrobić, żeby ta osoba poczuła do nas sympatię, zamiast stwierdzić, że jesteśmy ignorantami albo że ją obrażamy. Bo różne tego typu rzeczy mogą się pojawić. Więc jeśli chcesz budować relacje z ludźmi, nie wiem, masz jakieś konflikty, które chcesz zażegnać, ale nie wiesz, jak to zrobić, może zarządzasz zespołem i chcesz, żeby działał sprawniej, albo chcesz nauczyć się, jak przekonywać innych do swojego punktu widzenia, to ta książka na pewno pomoże i mam nadzieję, że te lekcje, które z niej wyciągnąłem, również ci pomogą. Dowiesz się przede wszystkim tego, jak sprawić, by inni cię polubili. Taka prosta rzecz. Też troszkę o tym, jak przekonać innych do swojego zdania. Mówię też o tym, co robić, by skłonić innych do zmiany postępowania. Jak zwracać uwagę na błędy, by tej drugiej strony nie urazić, kiedy ktoś przychodzi do nas. No i po prostu jak zjednać sobie ludzi, żeby byli nam bardziej przyjaciółmi niż wrogami. W tym nagraniu jest też jeden element, który przetacza się w ogóle przez całą książkę. Mam nadzieję, że wybrzmi to bezpośrednio. Jeśli nie, to oczywiście opowiem o tym w podsumowaniu. Tymczasem jeszcze kilka słów o autorze. Może ktoś wie, może nie wie. Kto czytał książkę, to prawdopodobnie o tym wie, bo jest to na jej końcu. Jeśli jednak nie wiesz, to Dale Carnegie, urodzony jako biedny chłopak na farmie w Missouri, odkrył w pewnym momencie, że posiadanie złotych ust może być bardziej przydatne w osiąganiu bogactwa i sławy niż posiadanie w domu złotej zastawy. Zaczynał jako członek klubu dyskusyjnego, by później zostać aktorem, a ostatecznie uczyć innych wystąpień publicznych. I według archiwum New York Timesa jego kursy właśnie na temat publicznego przemawiania ukończyło ponad 450 tysięcy osób w przeciągu 40 lat, podczas kiedy te kursy robił. A książki takie jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi oraz jak przestać się martwić i zacząć żyć są do dziś w sprzedaży, pomimo śmierci autora 1 listopada 1955 roku, czyli ponad 70 lat temu. Tak więc, nie przedłużając wstępu, zapraszam do moich 7 subiektywnie najważniejszych lekcji z książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jedne są dłuższe, inne są krótsze. Mam nadzieję, że znajdziesz w każdej z nich coś dla siebie. Lekcja pierwsza. Nie krytykuj, nie potępiaj, nie pouczaj. Zwykło się mówić, że tylko winni się tłumaczą. I okrutnie nie lubię tego stwierdzenia. No bo co w tej sytuacji mają robić niewinni? Nie bronić się? Tłumaczenie się i racjonalizowanie przyczyn swoich działań i wyborów jest naturalną reakcją obronną każdego człowieka. Nie ma co się temu dziwić. Reagujemy tak na oskarżenia, zarzuty czy wytknięte błędy i nie ma w tym, moim zdaniem przynajmniej, absolutnie nic złego. Przeciwnie, to jest tak naturalne i oczywiste, że zamiast z tym walczyć, możesz to wykorzystać. Już pod koniec XIX wieku psycholog B.F. Skinner, o jego badaniach opowiadałem także przy okazji książki Atomic Habits, oczywiście link w opisie dołączę, dowiódł eksperymentalnie, że nagradzanie jest znacznie skuteczniejszą formą przekonywania i nauki niż karanie. Dlatego zamiast potępiać ludzi, wytykać im błędy i rzucać wyzwiskami, postaraj się ich zrozumieć. Nie wszyscy urodzili się obdarzeni twoją inteligencją i twoją wiedzą, nie wszyscy dorównają ci kroku. Dlatego jeśli zrugasz kogoś za błąd, to raczej nie będzie cię bardziej lubić. A jeśli coś w swojej pracy poprawi, to prędzej ze strachu przed kolejną reprymendą. I czy o to ci chodzi? Żeby inni się bali? Prawdopodobnie nie, chociaż może tak, to pozostawiam tobie. Jeśli jednak chcesz, żeby ludzie cię lubili, to zamiast tego spróbuj sprawić, że będą sami chcieli się poprawić. Dlatego, że cię lubią i dlatego, że chcą dowieść, że są tego warci. I w tej kwestii oczywiście zostawiam decyzję tobie, czy chcesz zjednać sobie ludzi, czy zjednać sobie wrogów. I co ciekawe, to także tyczy się wychowania dzieci, co przytacza Carnegie w swojej książce. Tutaj oczywiście w notatkach zalinkuję do bardzo ciekawego opowiadania, które tam przytacza, które nazywa się Ojciec zapomina i bardzo, ale to bardzo polecam się z nim zapoznać. Lekcja druga. Okazuj ludziom szczere zainteresowanie. Jest jeden piękny aspekt rzeczywistości kontaktów międzyludzkich, który niespotykanie skutecznie zjedna ci ludzi wszelkich kultur. To coś, dzięki czemu w każdym domu będziesz miłym gościem, a każdej duszy upragnionym sąsiadem. Idąc za autorem, weźmy przykład ze zwierząt. Bo tak, na przykład kanarka czy innego ptaka możesz ukochać za to, jak śpiewa. Krowę możesz ukochać za to, że daje ci mleko. A pomimo tego, pomimo tych wszystkich aspektów i przydatności różnych zwierząt, to najlepszym towarzyszem człowieka wciąż i wciąż nazywa się psa. I co pożytecznego daje ci pies, którego 3 razy dziennie wyprowadzasz na spacer, karmisz, a którego niesubordynacja podnosi ci ciśnienie niezależnie od pory dnia? Otóż jest taka jedna rzecz. Pies najczęściej daje ci autentyczną, niepodważalną i szczerą miłość. Zawsze cieszy się na twój widok, niezależnie od tego, czy nie było cię przez 15 minut, czy przez 15 dni. Zawsze chce się z tobą bawić i najchętniej to nie odstępowałby cię na krok. Jest symbolem takiego niegasnącego i szczerego zainteresowania, które wystarcza, byś wzajemnością się nim interesował. I to samo zachowanie możesz zastosować w kontaktach z innymi. Jeśli pokażesz innym zainteresowanie, zainteresujesz się tym, co mają do przekazania, być może ich doświadczenia są w stanie nauczyć cię więcej niż ci się wydaje, to automatycznie zaczną cię bardziej lubić. Zobaczą, że są dla ciebie istotni, że to, że są z tobą, sprawia, że są w jakiś sposób, czują po prostu twoje zainteresowanie. Przeciwieństwem tego jest to, kiedy spotykasz się z kimś i mówisz tylko sobie, i o sobie, i o sobie, i o sobie. Po pewnym czasie, no, ciężko będzie jakby chcieć się spotykać dalej z tą osobą, chyba że jest, nie wiem, niesamowicie interesująca i inspirująca. No, to wiadomo, zacznie męczyć, tak? Kiedy każdy z nas ma prawdopodobnie takie doświadczenie, w którym, nie wiem, spotkał osobę, która nie pozwala innym dojść do głosu. Ciągle tylko mówię o tym, co ona wie, że to, co ona uważa, jest najważniejsze i jej doświadczenia są najtrudniejsze, najbardziej istotne i to ona ma zawsze rację. A nawet jeśli nie chodzi o to, że ma zawsze rację, to po prostu ciągle podkreśla, jak jej doświadczenia są bardzo istotne i potrzebne. No i nie ukrywajmy, tacy ludzie po pewnym czasie męczą. Dlatego zainteresuj się tym czasem, co inni mają do przekazania. Pokaż im, że ich doświadczenia są istotne. Oczywiście, wiadomo, przy tym nie można przechodzić w jakąś skrajność i na przykład wypytywać o każdy najmniejszy aspekt życia, bo to też może być wtedy odebrane bardziej jako wywiad niż szczere zainteresowanie. Co jeszcze jest dość istotne, bo tutaj Carnegie przytacza dokładnie to, żeby pokazać innym, że się nimi interesujemy. Moim zdaniem równie istotne jest to, żeby faktycznie interesować się tym, co mają do przekazania. Bo takie, nie wiem, udawane zainteresowanie i zadawanie wyuczonych sztucznych pytań, gdzie przez 10 rozmów dokładnie pytasz o te same aspekty i zadajesz takie same pytania, twój rozmówca może zauważyć to, że pytasz go tylko dlatego, że chcesz, żeby w odwecie zapytał się też o twoje doświadczenia. I to może prowadzić taką piękną, stromą spiralą w dół do samego końca tej relacji. Lekcja trzecia. Spraw, by twój rozmówca poczuł się ważny i zrób to szczerze. Szczere komplementy, wyrażanie uznania, docenienie, szacunek czy kurtuazja to wszystko sprawia, że drugi człowiek czuje się przy tobie lepiej niż przy typowym mietku spod sklepu. Nawet jeśli ten drugi nazywa cię szefem, prezesem, to jakoś podskórnie czujesz, że kryje się za tym drugie dno. I choć znam sporo osób, które są przeciwieństwem typowych mietków, to zdaję sobie sprawę, że możesz tak nie mieć. Być może twoje otoczenie jest pełne zadufanych w sobie pseudoprzyjaciół, którzy tylko lecą na twoją dobrość jak gołębie do rozsypanych okruchów. I jak gołębie zostawiają po sobie tylko ufajdany balkon. Dlatego mam kilka inspiracji ode mnie i od autora, by nie być jak te gołębie. Pierwszą z nich jest to, żeby szczerze i uczciwie wyrażać uznanie. Bo jedyny skuteczny sposób, by przekonać kogoś do zrobienia czegoś, to sprawić, żeby sam chciał to zrobić. Ale jak to zrobić? Otóż według autora należy dać tej osobie to, czego pragnie. Powołując się na Freuda, pragnienia przeciętnego człowieka możemy zamknąć w kilku punktach. To będą zdrowie i utrzymanie życia, jedzenie, sen, pieniądze, zbawienie, zadowolenie seksualne, powodzenie własnych dzieci i poczucie ważności. I ten ostatni element jest najważniejszy w zdobywaniu przyjaciół. Sprawić, by inni czuli się przy tobie ważni, lepsi, więksi, istotni. Cytując Williama Jamesa, wtedy nawet grabarz będzie cię opłakiwał na pogrzebie. A najprostszym sposobem, by to osiągnąć, to szczerze wyrażać uznanie. To oznacza trochę działanie wbrew powszechnym wzorcom, gdzie typowym jest wytykanie błędów, ruganie za złe zachowanie i jednocześnie pomijanie tego, co dobre. Dlatego doceniaj innych, zauważaj ich starania i przechodź delikatnie obok błędów. Nie znaczy, żeby ich nie zauważać. Przechodzić obok nich delikatnie. Carnegie przytacza też badanie przeprowadzone na początku XX wieku, gdzie badacze pytali rozwodników, dlaczego odeszli od swoich małżonków. I pewnie nie zdziwi cię odpowiedź, że zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn głównym powodem było, tak, właśnie tak było, brak uznania. Innym aspektem doceniania ludzi jest bycie dobrym słuchaczem. Zachęcanie rozmówcy, aby mówił o sobie samym. I to dlatego, że uważne słuchanie jest często największym komplementem dla mówiącego. Możesz być najlepszym mówcą, możesz mieć najciekawsze historie, możesz promienić czarem niczym Al Pacino, tylko co, jeśli ignorujesz swojego rozmówcę? Jeśli sprawiasz, że w twoich oczach staje się nikim, tracisz go. Może zaciekawić się tobą na chwilę, może popaść w fascynację, ale prędzej czy później, tak jak mówiłem w poprzedniej lekcji, jak szuflą przez głowę uderzy go myśl, nie jestem tu potrzebny, nie jestem interesujący, muszę szukać innego miejsca. Gdy jednak skupisz swoją uwagę przynajmniej trochę dalej niż na czubku swojego palca zanurzonego po łokieć w błocie własnego ego, zacznie dziać się magia. Lekcja czwarta. Okaż szacunek dla poglądów rozmówcy. Nigdy nie mów, nie masz racji. Upokorzenie to prosta droga do zdobycia wrogów. Z pominięciem sporadycznych relacji w klimacie BDSM, zastrzegam, to zdecydowanie najlepsza droga, by rozmówca odwrócił się od nas plecami i więcej nie spojrzał w twarz. A najprościej upokorzyć kogoś, wytykając mu błąd, pokazując, że nie ma racji. Wtedy podświadomie stawiamy go trochę niżej. Dajemy jasno do zrozumienia, kto tu jest górą i kto ma rację. Aby zjednać sobie ludzi, potrzebujesz dokładnie odwrotnej strategii. Takiej, w której nawet jeśli nie zgadzasz się z poglądami rozmówcy, to wyrażasz to tak, by nie urazić jego dumy. Mówisz z szacunkiem, podkreślasz swoją prawdopodobną omylność i przede wszystkim zapewniasz, że to, co mówisz, nie jest świętą prawdą. Przykładowo, zamiast powiedzieć w opozycji do kogoś, kto się wyraża, to wcale tak nie jest i zaraz ci to udowodnię i wtedy lecisz z epitetami i pokazujesz, gdzie są błędy. Możesz powiedzieć, wiesz, twoja wypowiedź dała mi do myślenia. Z drugiej strony zastanawiam się i to tylko i wyłącznie moja, być może błędna opinia, czy możliwe jest, by i tutaj wtedy wrzucasz to, co uważasz, że twoim zdaniem jest słuszne. I słyszysz, co tutaj zrobiłem? Czyste zmiękczenie komunikatu, ale wyrażone bez agresji działa właśnie cuda. I w takim komunikacie warto też zawrzeć inne zasady. Przykładowo, okazać zrozumienie i współczucie z myślami i pragnieniami rozmówcy. Przykład, w życiu autora pojawił się taki prozaiczny, przynajmniej z mojej perspektywy, wypadek. Podczas rozmowy w audycji radiowej wspomniał o jednej z amerykańskich autorek żyjących w tamtych czasach, Lucy May Alcott. Nieważne kim była, co pisała, po prostu niechcący przekręcił miejsce jej pochodzenia i zamiast powiedzieć, że pochodziła z Massachusetts, to powiedział, że mieszkała w New Hampshire. I byłby nawet nie zauważył tej pomyłki, gdyby nie masa hejtu, która się na niego wylała. Szczególnie od jednej kobiety, że jak on śmie mylić takie fakty, że za kogoś on się wyobraża i tak dalej, i tak dalej. Carnegie już miał się jej odwdzięczyć pięknym za nadobne i pięknie odpisać, dlaczego zamiast obsmarowywać go błotem powinna sama pójść i zakopać się w gnojówce, ale zauważył w porę, że tak zachowałby się każdy napalony, nierozważny idiota. I to są jego słowa, tutaj tylko przytaczam. Opanował się więc i niedługo później zadzwonił do tej pani z przeprosinami. Jakie było jej zdziwienie. W odwecie sama, chyba zapominając o jego błędzie, zaczęła przepraszać i odwoływać wszelkie epitety, których użyła. I właśnie, tak niewiele było trzeba, żeby to zrobić. Choć czasem może się przydać też kolejna technika, czyli żeby pozwolić rozmówcy wygadać się. Bo wyobraź sobie taką sytuację, w której ktoś przychodzi do ciebie ze skargą na firmę, w której pracujesz. I czy przeprosiny z twojej strony wystarczą i czy niezadowolony klient odejdzie od okienka słysząc tylko i aż magiczne przepraszam? No wątpię. Jeśli już ktoś przychodzi ze skargą, to domaga się swoich praw. To zwykle bardziej chce się wygadać, pokazać swoją rację i udowodnić, kto tu jest ważny, że jemu się coś należy, tak po prostu. A nie będzie miał na to możliwości, jeśli go nie wysłuchasz, jeśli mu nie dasz przestrzeni na wygadanie się i wyrzucenie z siebie całego tego jadu. Podobną zależność widzę coraz bardziej w moich relacjach z innymi, bo kiedyś byłem takim wujkiem dobra rada. Ale z czasem przekonałem się na własnej skórze, że to kompletnie nie o to chodzi. Nawet gdy ktoś mówił mi o jakimś problemie, to ja zacząłem od razu zdawać sobie sprawę z tego, że ta osoba nie potrzebuje mojej rady. Ona potrzebuje się wygadać, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje wsparcia. Dlatego moim zdaniem warto uczyć się zadawania dobrych pytań i aktywnego słuchania drugiej osoby. W różnych sytuacjach to się może bardzo, ale to bardzo przydać. I trochę mówiłem o tym przy okazji omawiania książki Porozumienie bez przemocy. I oczywiście link też załączę w notatkach do tego odcinka. Oczywiście jeśli korzystasz z aplikacji, to możesz ją bardzo łatwo znaleźć. Lekcja piąta. Jeśli nie masz racji, przyznaj to szybko i bardzo wyraźnie. Każdy kij ma dwa końce. Tak samo jest z błędami popełnianymi w projektach, gdzie z jednej strony jest klient, a z drugiej usługodawca. I w każdym projekcie, zadaniu czy zleceniu może pojawić się błąd. To jest całkowicie normalna sprawa. Zdarza się. I tak do tego podchodziłem do tej pory. Jako osoba, która popełniła błąd. Czasami to zwaliłem na przypadkową sytuację, czasem na innych ludzi, kiedy zrobiłem coś nie tak. Nie do końca jednak zdawałem sobie sprawę z tego, jak to wpływa na innych i jak inni to odbierają. W wielu przypadkach to działało, ale wiedziałem, że wychodziłem obronną nogą, ale pozostawia to po sobie jakiś niesmak. Często też przynosiło to odmienny skutek, czyli złościło mojego rozmówcę i stawało się to, czego dokładnie najbardziej się obawiałem, obrywało mi się sowicie za ten błąd. Po przeczytaniu tej książki wiem jednak, że bagatelizowanie nawet najmniejszego błędu jest słabą strategią, by zdobywać przyjaciół i zjednywać sobie ludzi. Zdecydowanie lepsze i z mojej strony w pełni zgodne z moimi wartościami, jest przejęcie odpowiedzialności i okazanie pokory. Bo w większości spraw błędu mogłem uniknąć. I to jest fakt. I do tego się łatwo mogę przyznać. Mogłem mu też zapobiec. Fakt. A bycie szczerym i chęć nauki na błędach jest dla mnie na tyle ważna, żeby to przyznać. Co jest jednak w tym najciekawsze i co Carnegie przedstawia w swojej książce, to fakt, że spora większość osób zamiast się złościć i wytykać ów błąd, w momencie, w którym się przyznamy do niego, okażemy skruchę i tak dalej, zaczyna współczuć, zaczyna bagatelizować ten błąd. Mówi, że nie, to wcale nie było takie wielkie, tak naprawdę to wiesz, tutaj sobie poradzimy i tak dalej, i tak dalej. I robią to lepiej, niż ktokolwiek inny potrafiłby się wytłumaczyć. Ostatecznie wszystko roznosi się po kościach i możemy się brać do kolejnych działań. I wiadomo, to nie chodzi o to, żeby po prostu używać pięknych słówek i udawać pokorne ciele, bo jeśli faktycznie żałujesz tego, że coś popełniłeś źle, to automatycznie ludzie zaczynają z tobą sympatyzować. Nawet jeśli przeanalizujesz sobie tego typu sytuacje, gdy ty lub ktoś inny szczerze wyrażał skruchę i przyznawał swoje błędy, zauważysz, że niewiele jest lepszych strategii. Oczywiście można trafić zawsze na osobę, która to wykorzysta i jeszcze na dno kopie, ale to jest jasny znak, że z taką osobą nie chcesz się zadawać, przynajmniej w mojej opinii. I o ile ta skrucha jest szczera, wychodzi z serca, a nie jest to sztuczna służalność, oczywiście, bo tak o to widać z daleka. Lekcja szósta. Pozwól ludziom zachować twarz. Pozwolenie ludziom na zachowanie twarzy jest jedną z najistotniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, by zdobyć ich sympatię. Nie wiem, czy trzeba to udowadniać, że bycie miłym i sprawianie, by ludzie wokół nas czuli się dobrze, prowadzi do pogłębienia relacji, ale podam przykład, który Carnegie przytacza w swojej książce. Moim zdaniem to całkiem dobry przykład. Jedna z jego kursantek opowiedziała historię, która zdarzyła się w jej firmie. Jako nowo mianowana specjalistka do spraw marketingu dostała zadanie przeprowadzenia badania rynku. Niestety, przez błąd w planowaniu okazało się, że całe badanie trzeba będzie jeszcze raz powtórzyć, a nie było na to czasu. Szczególnie, że za 2 dni miała przedstawić swoje wyniki na spotkaniu zarządu. I najbardziej nie bała się tego, że popełniła błąd, ale tego, w jaki sposób reszta osób na spotkaniu, a warto zaznaczyć, że to byli mężczyźni, będzie komentować jej nieudolność jako kobiety. Bardzo się tego bała. I kiedy przyszedł dzień sądu, przyszła na spotkanie. Przedstawiła swoje wyniki, opowiedziała o popełnionym błędzie i stanęła czekając na lawinę. Co ją zaskoczyło, to, w jaki sposób jej szef wyraził się na temat tego błędu. Nie zrugał jej od góry do dołu, nie zwymyślał od najgorszych, nie zarzucił braku profesjonalizmu. Wyraził po prostu współczucie. Pochwalił jej zaangażowanie w pracę, a na końcu wyraził nadzieję, a wręcz pewność, że jeszcze raz zrobione badania będą z pewnością bardzo przydatne dla firmy. I chyba nie muszę tłumaczyć ani udowadniać, że owa kursantka zabrała się do pracy nad poprawnymi badaniami z jeszcze większym zapałem niż na początku. Stało się tak, dlatego że pozwolił jej zachować twarz. Pokazał jej, że jej praca jest doceniana, że to, co robi, jest ważne i że ma nadzieję, że teraz zrobi jeszcze lepiej. To się łączy z kolejnym punktem, ale o tym zaraz. Bo pomóc ludziom zachować twarz możemy również na inne sposoby. Na przykład, zamiast krytykować ich, przyznajmy się najpierw do swoich błędów. Pokazanie, że też nie jesteś idealny, może im pomóc utożsamić się z twoim podejściem i w ten sposób możesz im okazać współczucie. Jeśli chcesz zwrócić uwagę na to, że coś powinno być zrobione w inny sposób lub wymaga poprawek, to zamiast podchodzić i wytykać błędy typu, a tą śrubkę dokręcił i źle, a tutaj widzę, że jest nieszczelne, to zamiast tego powiedz, świetnie to zrobiłeś, bardzo doceniam twoją pracę, a będę podwójnie wdzięczny, jeśli sprawdzisz raz jeszcze szczelność i dokręcenie wszystkich elementów. Żeby pokazać ludziom, że jakby właśnie zamiast wytykać błędów, jakby dać im pole, taką przestrzeń do tego, żeby oni mogli sami sobie i nam udowodnić, że po prostu chcą dobrze robić to, co mają do wykonania. To będzie przydatne szczególnie w przypadku, kiedy masz pracowników, którym delegujesz pewne zadania i chcesz, żeby one były zrobione na najwyższym poziomie, a niekoniecznie chcesz doglądać ich za każdym razem, czy dobrze wykonali swoją robotę. Lekcja siódma. Wystaw ludziom dobrą opinię, której będą musieli sprostać. Wystawić negatywną opinię, skrytykować czy wskazać błąd potrafi każdy. Nie jest to żadną sztuką. Z jakiegoś powodu jednak ludzie się obrażają, słysząc krytykę. Naprawdę, niewiele jest osób, które potrafią odebrać informację zwrotną i nie czuć się przy tym urażone. Co zauważył jednak Carnegie, i prawdopodobnie też jesteś w stanie to zauważyć, ale też co ja sam zauważyłem po swoich relacjach z innymi i co najbardziej wpływa na moją motywację do pracy i poprawiania, to jest właśnie to, kiedy ktoś wystawił mi dobrą opinię. Opinię, której chcę sprostać. I to nie jest jakaś pochwała czy nadmierne egzaltowanie się nad moją wspaniałością, bo sztuczne komplementy każdy wyczuje, tak? Jest pewien poziom przesady, który bardzo łatwo dociera do naszych uszu. Za to jeśli wiem, że ktoś szczerze docenia moje umiejętności, że faktycznie są dla niego pomocne i wnoszą wielką wartość do jego życia, to daje mi niesamowitego kopa, żeby to, co robię, robić jeszcze lepiej i na jeszcze wyższym poziomie. Dlatego zakładając, że nie pracujesz z oszustami, przynajmniej spróbuj wystawić komuś dobrą opinię, której właśnie będzie musiał sprostać. I zobacz, czy zadziała też w twoim przypadku. Podsumowując, mam wrażenie, że to, co chciałem powiedzieć, wybrzmiało wystarczająco i że te lekcje, które tutaj przedstawiłem, w jaki sposób będą dla ciebie pomocne w codziennym życiu, a być może, że też zachęciłem cię do przeczytania tej książki. Oczywiście w razie czego link do niej znajdziesz w notatkach do tego odcinka na stronie książkikoreuczą.pl. I takim słowem podsumowania, moim zdaniem to, co wybrzmiewa w tej książce, która moim zdaniem jest nie jest książką o rozwoju osobistym, tylko przede wszystkim jest książką o dyplomacji, to każdy z nas chce czuć się ważny, istotny i doceniony. Każdy też boi się upokorzenia, porażki i wstydu. Więc jeśli sprawisz, by inni czuli się przy tobie ważni i pewni siebie, dopiero wtedy tak naprawdę ich sobie zjednasz. Tak naprawdę będą chcieli się z tobą zadawać. I pomimo swoich zalet, które moim zdaniem po prostu wychodzą na pierwszy plan, to ta książka ma też wielu przeciwników, którzy uważają, że podejście Carnegiego jest wyrachowane, a sama książka to podręcznik manipulacji. I zgodzę się, tak, można ją w ten sposób odebrać. Carnegie pisze wyraźnie jednak, rób te rzeczy, jeśli chcesz, żeby ludzie cię lubili. To jednak nie oznacza, że od razu chcesz ich wykorzystać, tak? Osobiście źle się czuję z czymś takim, to znaczy nie mam intencji nigdy nikogo wykorzystać. Po prostu lubię, kiedy ludzie mnie lubią. I to jest całkiem przyjemne. I właśnie dlatego, że chcę, żeby ludzie się czuli przy mnie dobrze, właśnie dlatego uczę się takich technik, jakie są tutaj przedstawione. Bo często faktycznie, nie wiem, doceniam to, co ktoś zrobił, ale z niewiadomych powodów boję się mu o tym powiedzieć. Może dlatego, że nikt mnie wcześniej jakoś tak praktycznie tego nie nauczył, nikt mi nie powiedział, że tak można, tak należy, tak trzeba. Nie wiem. Wiem, że to, co tutaj przedstawił, jest moim zdaniem niesamowicie przydatne. Na przykład, jeśli zwrócisz uwagę na ludzi wokół siebie, szczególnie tych, których lubisz i przy których czujesz się dobrze, i nałożysz wiedzę z tej książki na ich zachowanie, to zauważysz, że oni faktycznie tak postępują. Może w części, może tylko w jednym aspekcie, ale są te elementy widoczne w ich zachowaniu i w ich słowach. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Ja to widzę. Z osobami, z którymi mi się najlepiej współpracuje, one faktycznie doceniają innych. One pokazują, że inni są ważni i nie epatują jakoś tak za bardzo swoją zajebistością. Ale jeśli oczywiście masz inne, albo może jeśli masz podobne doświadczenia, to śmiało napisz o nich w komentarzu. Bardzo chętnie dowiem się, jak ty odebrałeś tę książkę. Dla mnie to jest właśnie o tyle ciekawe właśnie, jak ktoś podszedł do tego samego tekstu, który oboje czytaliśmy i co z niego wyciągnął, bo być może w twoim przypadku pojawiły się inne skojarzenia. Bardzo chętnie się o nich dowiem. Możesz mi napisać na... Właśnie, zostawić komentarz na blogu na stronie książkikoreuczą.pl, napisać maila na adres kamil@książkikoreuczą.pl znów, lub napisać na Instagramie, oczywiście na profil Książki, Które Uczą. Tam udzielam się i sprawdzam w miarę regularnie. Na Facebooku bardzo rzadko. Dlaczego? Kontaktowanie się ze mną przez Facebooka to być może nie jest najlepszy pomysł. Ale nie przedłużając już, mam wrażenie, że powiedziałem wszystko, co dzisiaj miałem do przekazania. Być może było krótko, być może było długo. Pozostawiam to tobie do oceny. I tak czy inaczej, bardzo ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Po prostu dla mnie jest niesamowite to, jak widzę, że coraz więcej osób słucha tego podcastu, pomimo mojego braku regularności i to, że faktycznie piszecie, że to, co nagrywam, no pomaga i to daje taką niesamowitą dozę satysfakcji, że cały czas chcę to robić lepiej i cały czas chcę to robić, dlatego pomimo przerw dalej będę nagrywał. Więc raz jeszcze dziękuję ci bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku już niedługo.